A w Radiu RMF 24 startujemy w tym przedpołudniowym programie nie od tematu aktu dywersji, ale od wydarzeń, które rozpoczną się za niespełna 51 minut, bo biskupi polscy i niemieccy spotykają się we Wrocławiu. O 11 startują uroczystości przy pomniku Bolesława Kominka, kardynała Bolesława Kominka na Ostrowie Tumskim, a świętować będą słynny list, w którym padły fundamentalne słowa. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Naszym gościem jest Marcin Przyciszewski, dziennikarz, były prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witam serdecznie.
Witam cię, Tomku, witam wszystkich państwa.
No i pytanie fundamentalne. Dlaczego w zasadzie mamy świętować list sprzed 60 lat, który wprawdzie wtedy wywołał burzę, potężną burzę. Komuniści, polscy komuniści nie tylko byli wściekli, ale także spora część opinii publicznej w Polsce, na ile można ją zbadać, oczywiście nie była specjalnie zachwycona. A teraz te relacje, chociaż oczywiście są na zupełnie innym etapie, też nie są zbyt proste.
No moim zdaniem tą 60. rocznicę listu biskupów polskich do niemieckich, listu zapowiadającego, otwierającego zupełnie nową epokę, mianowicie epokę nie konfrontacji, ale epokę zmierzającą do przebaczenia, jest absolutnie jednym z fundamentalnych wydarzeń historycznych, nie tylko dla relacji polsko-niemieckich, bo przecież te przyjazne, budowane między kościołami od 65 roku relacje polsko-niemieckie przełożyły się później na relacje polityczne oczywiście i umożliwiły też proces politycznego zbliżenia, normalizacji granic i tak dalej, ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga strona tego medalu jest to, że to jest bardzo ważne, ten listopad 65 roku, wydarzenie w historii Europy. No, nowy okres po II wojnie otwiera się, okres pojednania tutaj na wschodzie. Jednocześnie mamy też postępujący już wcześniej proces pojednania francusko-niemieckiego i można powiedzieć, że Europa Wschodnia dzięki tej właśnie proroczej wizji polskich biskupów stopniowo włącza się w przezwyciężanie tragicznej spuścizny II wojny światowej i jest to krok ku budowaniu nowej Europy, w końcu zjednoczonej Europy, która objęła nie tylko Zachód, ale także po kilkudziesięciu latach wschód Europy, więc to jest absolutnie proroczy, można powiedzieć, od strony politycznej gest polskich biskupów, polskiego episkopatu z kardynałem Wyszyńskim na czele, a autorem bezpośrednim był wspomniany już kardynał wrocławski Bolesław Kominek, ale także druga strona to jest to istota Ewangelii po prostu, czyli pokazuje sens orędzia Kościoła w tym trudnym świecie, jaki wówczas istniał i w którym wciąż żyjemy.
Ale też powiedzmy uczciwie, że to wcale nie był prosty proces, także ze strony biskupów niemieckich, bo o ile biskupi polscy byli, no nie byli, bo zrobili to, co mieli zrobić, ale mogli być ograniczeni przez część emocji Polaków, którzy mieli wtedy świeżo w pamięci zbrodnie II wojny światowej, to biskupi niemieccy, o czym często się zapomina, byli ograniczeni opiniami swoich wiernych, którzy chcieli zapomnieć, pominąć swój udział w tej wojnie, także po stronie czasem ludzi popełniających zbrodnie, a także którzy mieli wśród swoich wiernych rzesze wypędzonych. Oni sami siebie tak określali, czyli ludzi, których deportowano na skutek porozumienia aliantów z terenów, które ich rodziny od setek lat zamieszkiwały.
Tak, no sytuacja była bardzo trudna. Mówiliśmy przed chwilą, że w Polsce to orędzie, ten list biskupów polskich do niemieckich spotkał się z absolutną histerią władz komunistycznych, które wykorzystały to do potępiania Kościoła, wręcz do zrzucania mu zdrady i tak dalej. Natomiast więc sytuacja biskupów polskich była niezwykle trudna właśnie, konfrontacja tego ewangelicznego przesłania właśnie z rzeczywistością polityczną Polski komunistycznej. I z drugiej strony, no tak jak mówisz, sytuacja biskupów niemieckich wcale nie była łatwiejsza, mimo że to był RFN, czyli już demokratyczny kraj. bowiem były w Niemczech siły, które zupełnie też nie potrafiły zrozumieć takiego gestu polskich biskupów, późniejszej odpowiedzi też, bo na początku grudnia była odpowiedź biskupów niemieckich, które uważały, że trzeba twardo bronić pewnego status quo, które, no właśnie ziomkostwa, które było bardzo silne w Niemczech, wypędzonych, tej wielkiej traumy wypędzonych. My mieliśmy traumę wojennych zbrodni niemieckich, obozów koncentracyjnych i tak dalej. Trzeba przyznać, Niemcy mieli niesamowitą traumę wypędzenia, więc ten budowa jakichś mostów porozumienia, jakichś gestów przebaczenia, no była czymś, no, niezmiernie trudnym w tamtejszej sytuacji, ale tym bardziej, moim zdaniem, trzeba docenić ten ewangeliczny głos Kościoła i zdolność, niesamowitą odwagę przede wszystkim polskich biskupów, bo oni narażali siebie tutaj całkowicie, ale no, także trzeba zrozumieć stanowisko biskupów niemieckich, którzy wyrazili wielkie zadowolenie z tego listu, ale ta odpowiedź z początku grudnia nie do końca satysfakcjonowała, trzeba powiedzieć, nie tylko polskie społeczeństwo, ale także polski episkopat, bo była właśnie dyplomatycznie zbyt wyważona właśnie w kierunku tych środowisk, które protestowały w Niemczech. Natomiast taka szeroka odpowiedź rzeczywiście w duchu bardzo głębokiego pojednania nastąpiła 3 lata później, w 1968 roku, w tak zwanym Memorandum Wschodnim katolików niemieckich, gdzie rzeczywiście ten proces, widać jak to orędzie polskie owocowało i katolicy niemieccy, to była głównie rola świeckich, ale biskupi też się do tego przyłączyli, przyznają tutaj, że tak powiem, trwałość polskiej granicy na Odrze i Nysie, tej po pokoju poddamskim, przyznają polskiemu kościołowi prawo do budowania struktur duszpasterskich, diecezji i tak dalej i podejmują olbrzymi wysiłek na rzecz pojednania. I tu trzeba powiedzieć, że ten list polskich biskupów, później te z trudem wypracowywane odpowiedzi niemieckie, spowodowały to, że współpraca episkopatów, czy szerzej mówiąc kościołów Polski i Niemiec, przepraszam, była jedną z najżywszych w Europie. Później Niemcy powołują wiele fundacji, wiele dzieł społecznych, chociażby dzieło świętego Maksymiliana Kolbego i tak dalej, i tak dalej. Czyli rozpoczyna się ruch pomocy z jednej strony, olbrzymiej pomocy kościoła niemieckiego kościołowi polskiemu, czy szerzej mówiąc Polsce, a także w środowiskach intelektualnych, inteligenckich, głęboko chrześcijańskich, proces spotkań, konferencji, systematycznego dialogu ku przezwyciężeniu tych właśnie tragicznych ran przeszłości. Więc to jest absolutnie wieloletni proces, ale właśnie rozpoczęty 60 lat temu, 18 listopada, co trzeba bardzo mocno podkreślić.
Dobrze, jesteśmy 60 lat później, wiele się zmieniło w relacjach polsko-niemieckich, także w relacjach kościelnych. Biskupi polscy, biskupi niemieccy spotkają się wspólnie. Ja bym zapytał o teraźniejszość i nawet nie między Polską a Niemcami, bo to jest polityka, ale skoro jesteśmy przy uroczystościach kościelnych, to zadajmy pytanie o Kościół. Wydaje się, że pod pewnymi względami Kościół w Polsce i Kościół w Niemczech nie politycznie, ale w innych aspektach jest od siebie dalej niż wtedy. To znaczy mieliśmy już kilka lat temu, poprzedni przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski napisał tu cudzysłów donos do Stolicy Apostolskiej na biskupów niemieckich. Biskupi niemieccy odpowiedzieli ich przewodniczący Konferencji Episkopatu bardzo ostro. Widać wyraźnie spór wizji przyszłości Kościoła między Kościołem w Polsce, który trochę odmawia uczestnictwa w debacie o przyszłości Kościoła i zmianach, i Kościołem niemieckim, który jest w tej chwili czasem nawet trochę zatrzymywany przez Watykan w takiej czołówce postulowanych zmian. No, można odnieść wrażenie, że ten kościelny świat jest jednak w tej chwili, nie chcę powiedzieć równie wrogi, ale inaczej sobie niechętny niż wtedy. Mimo, że biskupi się spotkają.
No, tu masz zupełną rację. Przeżywamy w ostatnich latach pewne załamanie tego bardzo bliskiego dialogu polsko-niemieckiego na gruncie kościelnym. I to kościelnym nie tylko w ramach kościołów katolickich, ale także nie tylko w ramach kościoła katolickiego, ale także innych kościołów, przede wszystkim myślę tu o kościele ewangelickim. I faktycznie linia, jaką zajmuje linia duszpasterska, można powiedzieć, tu jest ten episkopat polski i episkopat niemiecki, jest mocno różna. Chodzi tutaj o proces synodalny. Generalnie Kościół w Niemczech opowiada się za bardzo głęboką, poważną reformą Kościoła. Nad jej słusznością można dyskutować. Pewne postulaty może są zbyt daleko idące, czy trudne do zrozumienia ze strony polskiej, natomiast ze strony niemieckiej wydaje się, że tam jest też wiele racji. Kościół w Polsce tego procesu synodalnego w zasadzie poza pewnymi krokami początkowymi nie podjął, dystansuje się od niego i rzeczywiście tutaj no, rysuje się pewna rozbieżność. Natomiast ona, tak jak znam te stosunki, jak rozmawiam z biskupami odpowiedzialnymi za te stosunki, chociażby arcybiskupem Budzikiem, który ze strony polskiej odpowiada za stosunki polsko-niemieckie, kościelne oczywiście, to jednak no, jest pamięć o tym, o tej konieczności bliskiej współpracy i świadomość, że współpraca polsko-niemiecka, także na gruncie kościelnym, stanowi bardzo ważny element jedności europejskiej. Zresztą kolejne listy, trzeba powiedzieć, były wspólne listy episkopatów ogłaszane w latach 90., w latach 2000 i tak dalej, przy kolejnych rocznicach. One główny nacisk kładły na to, że właśnie współpraca polsko-niemiecka buduje wspólną zjednoczoną Europę. I w 2017 roku, kiedy no, rządy PiS-u podjęły tą szarżę w kierunku reparacji, no by wyraźnie polski episkopat w jednym z oświadczeń się do tego pomysłu reparacji dystansował, nie mówiąc o tym tak całkowicie wprost, że uważajmy, bo to może zburzyć no, wielkie dobro, jakim jest naprawdę głęboka współpraca polsko-niemiecka.
Bardzo dziękuję. Marcin Przyciszewski, były prezes KAI, dziennikarz. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę zdrowia oczywiście. Bo słyszę, że trochę tutaj gardło szwankuje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dzięki.